Literatura ze środka Europy. Podcast okołoksiążkowy. Dzień dobry, dobry wieczór. Kłania się Państwu Marcin Piotrowski. Zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka jakże ważnego dla polskiej kultury podcastu Literatura ze środka Europy. W dzisiejszym odcinku mam dla Państwa opowieść, opowiastkę, pseudorefleksję o książce Umberto Eco Lector in Fabula. Książka ukazała się nakładem Państwowego Instytutu Wydawniczego w serii Plus Minus Nieskończoność w roku 1994, a ukazała się dzięki pracy pana Piotra Salwy, który tę książkę przełożył. Naprawdę duże ukłony i podziękowania za tę pracę, bo mam wrażenie, że jest to wyjątkowo trudna książka do przekładu, czy była. A o swoich wątpliwościach na temat przekładu i w ogóle pracy z tym tekstem, pan Piotr napisał osobny tekst, który na końcu tej książki Państwo znajdziecie. Warto dodać tylko, że poza tytułem głównym Lector in Fabula, który widnieje tu na okładce, ta książka ma także podtytuł. A podtytuł brzmi Współdziałanie w interpretacji tekstów narracyjnych. No i właśnie, współdziałanie w interpretacji tekstów narracyjnych. Kiedy tę książkę planowałem czytać, no to wiedziałem, że ta książka będzie książką naukową, powiedzmy, czy popularno-naukową, ale no, że będzie to coś, co będzie nieco wymagające. No i muszę przyznać, że było. Nie wiem, ile z tego, co przeczytałem, zostanie mi w głowie. Książka Umberto Eco to jest 350 stron. 350 stron, które z jednej strony są popisem błyskotliwości, inteligencji i ogromnej precyzji w myśleniu i w wysławianiu się Umberto Eco. A z drugiej strony są, mam wrażenie, zaproszeniem czytelnika tej książki do kolejnej lektury. Jest to typ książki, która jest trudna, powiedzmy, a może nie trudna, ona jest wymagająca. Więc jest to typ książki, która jest wymagająca, która wymaga uwagi, która wymaga oddania się na czas lektury temu, co autor pisze. Ona wymaga oddania i poświęcenia czasu, dlatego że jest pewnego rodzaju ciągiem logicznym, to jest próba wyjaśnienia czegoś, przedstawienia czegoś, a ponieważ Umberto Eco operuje językiem, który jest ultraprecyzyjny, to też nawet na najprostsze rzeczy, które znamy z życia codziennego, ma odpowiednie słowa, które dla osób na moim poziomie wykształcenia wymagają sięgania do słownika wyrazów obcych, czy do Wikipedii, żeby w ogóle zrozumieć, co poeta, w tym wypadku prozaik, miał na myśli. Ale kiedy narastała ta lektura, to nie miałem chęci porzucenia tego, mimo że no nie było to zmaganie, bo nie mogę powiedzieć, żeby to było zmaganie. Ale to była taka bardzo uważna lektura, bo opuszczenie nawet akapitu powoduje, że gdzieś się z tej logiki wypada. Co jakiś czas miałem wrażenie, że cała ta książka jest grą Umberto Eco z czytelnikiem. Bo można założyć na początku, że to jest książka naukowa. Ona ma mnóstwo przypisów. Ona ma naukowy aparat. Ona ma odniesienia do różnego typu teorii. Jednocześnie narracja, która jest tutaj prowadzona, język, swada oraz tłumaczenie rzeczy także dla osób, które nie są semiotykami, którzy nie zajmują się symboliką na różnym poziomie, znaczeniami. Te rzeczy sugerują, że ta książka nie jest tylko dla specjalistów. I moim zdaniem nie jest tylko dla specjalistów. Natomiast to jest taka książka, którą kiedy się skończy, to właściwie od razu chce się ją przeczytać ponownie. I nie dlatego, że jest tak porażająco dobra, tylko dlatego, że skończenie tej podróży zmienia stan wyjściowy. Czyli jest to rodzaj sprzężenia zwrotnego. Kiedy się to przejdzie do końca i człowiek złapie cały koncept, co chciał nam powiedzieć Umberto Eco w tej książce, to kolejna lektura moim zdaniem znacząco więcej wniesie. I ja sobie na przykład już planuję kolejną lekturę, może nie całości, ale na pewno niektórych rozdziałów. No ale właśnie, o czymżeż lektor infabula jest? Na takim najwyższym poziomie ogólności, ale takim, który ociera się o zwulgaryzowanie tej książki, powiedziałbym, że lektor infabula jest opowieścią o tym, że tekst, który dostajemy i który jako czytelnicy odbieramy, jest w procesie odbioru tego tekstu elementem bardzo mocno przez nas przetwarzanym. Nie zdajemy sobie z tego sprawy, ale każde zdanie, które czytamy, jest nieświadomie przez nas przetwarzane, jest na to zdanie nakładany bardzo szeroki kontekst, albo wąski, ale jest do tego mnóstwo rzeczy dokładanych przez nas w sposób nieuświadomiony. I ta książka pokazuje trochę ten proces, ona ten proces dekoduje i pokazuje nam, jak bardzo jako czytelnicy współtworzymy tekst. I to jest coś, co przyznam, zmieniło mój sposób myślenia o odbiorze tekstu. To nie jest oczywiście coś takiego, że odkryjecie Państwo coś, o czym nigdy nie pomyśleliście. Ale mam wrażenie, że to jest coś, co jest jak powietrze. No nie myślimy o nim, dopóki jest. Albo dopóki ktoś nam nie zwróci uwagę, żeby o nim pomyśleć, to ono jest. Czytamy książki, odbieramy je, ale nie zastanawiamy się, jak wygląda proces odbioru. Jeżeli mówimy o narracji, zastanawiamy się o tym, jak rzeczy są napisane, zastanawiamy się, jak zbudowane są postacie od strony psychologicznej, ale rzadko rozkładamy tekst na takie najprostsze elementy, które jednakowoż budują tenże tekst. Zacytuję Państwu krótki fragment, który dla mnie był odkryciem. On jest na samym początku, to jest strona bodajże 75. I Umberto Eco pisze tutaj tak. Tekst jest więc pełen białych plam, luk do zapełnienia. A ten, kto był jego nadawcą, przewidywał, że zostaną one wypełnione i zostawił je puste z dwóch powodów. Przede wszystkim dlatego, że tekst jest mechanizmem leniwym, oszczędnym, który żyje kosztem wartości dodatkowej znaczeń, jakie wprowadza weń odbiorca. I jedynie w przypadku skrajnej pedanterii, skrajnej troski dydaktycznej lub skrajnej represyjności, tekst kompiluje się o redundancje i dodatkowe wyjaśnienia, aż do granic pogwałcenia normalnych reguł konwersacyjnych. Ponadto dlatego, że w miarę przechodzenia od funkcji dydaktycznej do funkcji estetycznej, tekst chce pozostawić czytelnikowi inicjatywę co do interpretacji, choć zazwyczaj chce też być zinterpretowany z wystarczającym marginesem jednoznaczności. Tekst chce, aby ktoś pomógł mu funkcjonować. Naturalnie nie próbujemy tu sformułować jakiejś typologii tekstów ze względu na ich lenistwo, lecz oferowanie swobody określone gdzie indziej jako otwartość. Będziemy o tym mówić później. Ale od razu trzeba powiedzieć, że tekst postuluje własnego adresata jako niezbędny warunek nie tylko własnej konkretnej zdolności komunikowania, lecz również własnej potencjalności znaczeniowej. Innymi słowy, tekst zostaje nadany do kogoś, kto go zaktualizuje, nawet jeśli nadawca nie ma nadziei lub nie chce, by ten ktoś konkretnie istniał w czasie. No i potem zaczyna się rozdział, jak tekst przewiduje czytelnika. Umberto Eco wprowadza tutaj pojęcie czytelnika, postać czytelnika, ale wprowadza także postać czytelnika modelowego. To jest osoba, która w świecie idealnym będzie ten tekst czytać i rozumieć. Przeciwnikiem czytelnika modelowego jest czytelnik, powiedzmy, naiwny, który nie wszystkie rzeczy wyłapie. Tym, co bardzo mi się podobało w tej książce i jedną z takich głównych myśli, którą zabieram dla siebie, jest powiedzenie jasno, że taki klasyczny model, gdzie jest nadawca, komunikat i odbiorca, nie zawsze działa. A nie zawsze działa dlatego, że kompetencja, nazwijmy to językowa, nadawcy nie zawsze będzie na tym samym poziomie, co kompetencja językowa odbiorcy. No nie tylko językowa, ale kompetencja nadawcy będzie inna od kompetencji odbiorcy. Pomyślmy o takim Ulyssesie, który napisany przez Joyce'a może być przeczytany przez ucznia, powiedzmy, szkoły podstawowej, końcowych klas. Formalnie wszystko będzie ok, znany jest język, ale kompetencja nadawcy różni się od kompetencji odbiorcy. Inne rzeczy zostaną odebrane, jeżeli w ogóle jakieś. Co w ogóle tworzy ciekawe pytanie, do jakiego stopnia w ogóle teksty mogą być interpretowane przez osoby, które nie mają pełnej kompetencji. Z drugiej strony, zwłaszcza w przypadku literatury pięknej, no nie jest to takie oczywiste, żeby czytelnik uświadamiał sobie fakt braku własnej kompetencji. Bardzo też podobało mi się pojęcie encyklopedii. Encyklopedii jako pewnego zestawu wnoszonych przez czytelnika wartości, wnoszonej wiedzy, wnoszonego kontekstu, który pozwala pewne rzeczy zrozumieć, osadzić, przeczytać tekst i nadać mu kontekst. Przykład? Jakiś czas temu czytaliśmy w ramach pociągu do literatury książkę o Egipcie, Egipcjanin Sinuhe. No i ewidentnie byliśmy w sytuacji, w której encyklopedia Magdy, która fascynuje się starożytnością, była zupełnie inna, szersza, bardziej bogata niż encyklopedia Ani czy moja. I odbiór tekstu jest w takim razie inny. Co więcej, nie znaczy to, że coś jest gorsze, coś jest lepsze. Te encyklopedie są inne. Czasami to są przesunięcia, czasami one będą całkowicie rozłączne. Ale sama idea nazywania tego w ten sposób i próby spojrzenia na tekst jako na próbę odniesienia się do czegoś, co wiemy, jest fascynująca. Bardzo też w tej książce interesujące dla mnie były rozważania na temat światów wyobrażonych. Tutaj zresztą Borges się pojawia kilkukrotnie, pojawia się tutaj zresztą mnóstwo innych pisarzy, ale to nie jest tak, że oni są obecni cały czas. Jakieś są pojedyncze wstawki, wrzutki. Ta książka to jest też popis erudycji Umberto Eco, jego głębokiego humanizmu. To są odniesienia do mnóstwa dzieł literackich, wyjmowane pojedyncze zdania, konteksty. Ale wracając do światów wyobrażonych, Eco w sumie pięknie mówi, że różnica między światem wyobrażonym a światem rzeczywistym jest tylko taka, że mamy wrażenie, że ten rzeczywisty istnieje. Innej nie ma. I to jest oczywiste, ale przyznam, że nie myślałem o tym w ten sposób. I dzięki tej książce myślę, że zmienię swój sposób myślenia o literaturze science fiction, czy o literaturze fantasy. Zawsze traktowałem te światy jako, no nie wiem, gorsze przez fakt, że nie mające styku z rzeczywistością, nierealne. Tymczasem ten wywód logiczny, którego Państwu tu nie powtórzę, bo on zakłada jakieś elementy logiki, wykresy, równania wręcz, ten wywód doprowadził mnie do prostej akceptacji faktu. Te światy są takie same jak mój, w którym żyję, tylko no, uważam, że ten jest realny, a tamte nie są. Ale czy na pewno? No, nie wiadomo. A nawet jak nie są, to jakie to ma znaczenie, prawda? No i te wszystkie rzeczy skłaniają nas do myślenia o autonomiczności tekstu. Skłaniają nas do zastanawiania się, czy w ogóle istnieje jedno rozumienie tekstu. Fascynująco Eco pisze tutaj chociażby o królu Edypie. czy tekst pisany i to, co autor zakodował, nie znając teorii Freuda. I ten sam mit, ten sam tekst odczytany teraz, już przy zastosowaniu analizy freudowskiej, czy to jest to samo, czy nie? Czy możemy imputować autorowi pewne struktury, czy nie? Do jakiego stopnia tekst jest otwarty, do jakiego zamknięty? To było dla mnie bardzo interesujące w kontekście literatury postmodernistycznej. Uświadomiłem sobie, że to, co tak bardzo mi się tam podoba, to trzymanie bardzo długo, czasami wręcz do końca, dwóch alternatywnych wersji tekstu, które są sprzeczne, rozłączne, ale co do których nie da się jednoznacznie osądzić, który jest prawdziwy, a który nie. To jest przeciwieństwo w stosunku do klasycznej narracji, gdzie bardzo jasno to, co się dzieje, wiemy, co się wydarzyło naprawdę, w ramach tekstu oczywiście, a co nie. Tymczasem w literaturze postmodernistycznej te rzeczy są właśnie splecione. Mamy alternatywne historie. Też dzięki Umberto Eco trochę zrozumiałem ideę suspensu, ideę takiego podprowadzania czytelnika, trochę mieszania mu w głowie, jak to się robi. Pod tym względem ta książka jest naprawdę niezastąpiona, bo to jest zrobione bardzo elegancko, aczkolwiek podkreślam, że wymaga precyzji myślenia. Nie jest tak, że to jest książka niezrozumiała, tylko przy niektórych stronach będziemy naprawdę czytać niektóre akapity po kilka razy, żeby przyswoić tę logikę, żeby przyswoić zupełnie inny aparat pojęciowy, który dla normalnego czytelnika, takim jakim ja jestem, który jest tutaj stosowany i którego trzeba się trochę nauczyć, nawet go czytać. No i znajdą też Państwo w tej książce dwa krótkie teksty, jedno opowiadanie i jedno takie, powiedzmy, opowiadanie z rozdziałami. One są o tyle interesujące, że te teksty są później, na ostatnich 40 stronach, poddane bardzo głębokiej analizie. A są to teksty, jeden jest z końca XIX wieku i one są fascynujące dlatego, że Eco pokazuje w nich, jak autor tworzy, nazwijmy to, pułapki, jak manipuluje czytelnikiem i jak bardzo różne będzie odczytanie tych tekstów po raz pierwszy i po raz kolejny. Co więcej, pokazuje nawet wyniki eksperymentu, który przeprowadził, jak dany tekst był rozumiany. To są bardzo proste teksty, to są jakieś historyjki, które się wydarzyły, ale samo przeczytanie tego i później próba zastanowienia się, jak my te rzeczy postrzegamy, jest niesamowita. Bo ja również za pierwszym razem zupełnie inaczej o tych tekstach myślałem, a potem, kiedy czyta się je drugi raz, to jest już zupełnie inaczej. Nagle człowiek uświadamia sobie, co zaszło i czyta je inaczej. Miałem to samo doświadczenie czytając, pamiętam, Wahadło Foucault, czytając Baudolino. Kiedy zna się kod, to kolejna lektura jest kompletnie inna, nieporównywalna z niczym, bo wiemy, czego szukać, wiemy, czego doszukiwać, wiemy, jak przeczytać pewne rzeczy. No i muszę przyznać, że ta książka, mimo że mnie wymęczyła tak intelektualnie, to bardzo dobrze się po niej czuję. Na pewno będę do niej wracał. Mimo że jak się tę książkę losowo otworzy, to ma się wrażenie, że się otworzyło podręcznik do logiki. Ale tak nie jest. To jest książka, która prowadzi za rękę, która wyjaśnia, ale moim zdaniem to jest element gry Umberto Eco i ten język, którym się tutaj posługuje, też jest elementem gry. To jest nawiązanie właśnie do tej encyklopedii, trochę próba zdystansowania się od czytelnika, bo bardzo często jest tak, że najpierw mamy coś napisane w sposób ten naukowy, a potem w trzech wyrazach albo pół zdania jest to bardzo jasno wyjaśnione w sposób czytelny dla normalnego czytelnika. Więc można. Ale z jakiegoś powodu Eco lubi tak doprecyzować. Bardzo mi się to podobało. Myślę, że zostanie ze mną ta książka na dłużej, będę do niej wracał. Tylko już pewnie nie do całej lektury, tylko będę czytał poszczególne rozdziały, bo jest to lektura, która zmienia sposób myślenia w ogóle o literaturze. I jeżeli chcecie Państwo spróbować zmienić swój sposób myślenia o literaturze albo dać sobie szansę na inny ogląd tejże, to ja, lektora in fabula, bardzo Państwu polecam. Warto się zmierzyć z myślą Umberto Eco. To jest coś, co zmieni czytelników. Nie mam co do tego wątpliwości. Aczkolwiek troszkę pomęczyć się trzeba będzie, żeby nie było. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Powrócę do Państwa wkrótce. Pewnie już z opowieścią o czymś bardziej literackim, a nieco mniej teoretycznym. Dziękuję. Do usłyszenia.
Bardzo dziękuję Państwu za wysłuchanie tego odcinka. Bo skoro jesteście w tym momencie, to znaczy, że wysłuchaliście go do samego końca. Słuchaczy platform podcastowych chciałem zaprosić na kanał na YouTubie, gdzie znajdziecie Państwo te same treści, ale dzięki modułowi komentarzy będziecie mogli wejść w interakcję z innymi słuchaczami tego podcastu i dzielić się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi książek, ale nie tylko. Oprawa muzyczna tego odcinka została zrealizowana na bazie muzyki słowackiego zespołu Longital. Longital to wspaniała słowacka grupa, której muzyka jest dla mnie kwintesencją nowoczesnego brzmienia Europy Środkowej. Bardzo Państwa zachęcam do posłuchania tego zespołu i chciałem podziękować Shinie i Danielowi, że zgodzili się na wykorzystanie ich muzyki w moim podcaście. Shino a Daniel, dziękujemy wam veľmi pekne, že ste nám umožnili použiť vašu hudbu. No i to jest naprawdę wszystko. Dziękuję i do usłyszenia.